Sprawa jest głębsza. Patrząc na sytuację w świecie, wydaje mi się, że był taki czas, kiedy Europa, a także Polska, była zagrożona przez terroryzm lewicowy. W tej chwili jakby terroryzm lewicowy, czerwone brygady i tak dalej, odeszły w przeszłość. Natomiast podnosi głowę, daje o sobie znać terroryzm prawicowy. I uważam, że to jest jakieś niebezpieczeństwo, bo ten prawicowy terroryzm ma bardzo często pełną gębę religii. On się legitymizuje szlachetnymi, pięknymi wartościami chrześcijańskimi. No i kusi Kościół. To jest wielka pokusa pod adresem Kościoła. Ma bardzo piękne obietnice. A pech chce, że ja znam trochę historię, szczególnie ten okres romansu Kościoła z hitleryzmem w Niemczech. I ostrzegam, ale nie po to, żeby obrazić, tylko po to, żeby przemyśleć.
Cześć, przyjaciele. Powiedzcie mi, kiedy to się stało? Kiedy polscy patrioci przestali kochać ojczyznę, Polskę? Ja mam wrażenie, że stało się to już dosyć dawno, bo zadawałem to pytanie co najmniej ponad rok temu, kiedy niektórzy polscy politycy biegali po Sejmie w takich czerwonych czapeczkach z napisem Make America Great Again, albo skandowali Donald Trump, też w Sejmie. A ostatnio jakoś ci sami politycy, po tym, kiedy opublikowana została kolejna porcja maili Epsteina, bądź Epsteina, jak kto woli, no to jakoś oni wszyscy dupa cicho, co? Zabawne, że okazuje się, że ci wszyscy amerykańscy popierający Donalda Trumpa foliarze z QAnon, którzy szturmowali Kapitol w strojach człowieka żubra, kiedy mówili o tym, że światem trzęsie spisek celebrytów i miliarderów trochę zbyt mocno lubiących dzieci, to mieli rację. Tylko personalia się nie zgadzają. Natomiast, kiedy nagrywam ten film, politycy, którzy biegali po Polsce w czapeczkach Make America Great Again, ciekawe, czy w telewizji Republika dalej leżą na stole, no jakoś tak cicho ucichli i wygląda na to, że biorą temat na przeczekanie. I pewnie ta strategia będzie skuteczna, jak zwykle. Zawsze taka strategia jest skuteczna, ponieważ Polacy mają pamięć złotej rybki i w najbliższej kampanii wyborczej, która jest już w przyszłym roku, nikt nie będzie mówił o tym, że ktoś tutaj może zbyt mocno próbował polegać na prezydencie Stanów Zjednoczonych, który z kolei zbyt mocno lubił zbyt młode osoby, a w najlepszym wypadku zbyt mocno lubił się z kimś, kto zbyt mocno lubi zbyt młode osoby. Nie, jakby w kampanii wyborczej to nie będzie tematem. W kampanii wyborczej w przyszłym roku tematem będzie to, że jacyś wyimaginowani Ukraińcy zaczepiają Polaków w kolejkach do lekarza. To, że trzeba Ukraińcom zabierać socjal. To, że trzeba obniżać składkę zdrowotną przedsiębiorcom i może w ogóle zwolnić ich z płacenia podatków. Im trzeba będzie płacić pieniądze z publicznego budżetu. Wiecie, no, to co zwykle, no nie? Ewentualnie, żeby zabrać socjal nie tylko Ukraińcom, ale Polakom też. Konfederacja już się do tego przymierza. Posłanka Jachira też będzie na pewno bardzo w tej kampanii głośna, jak zresztą generalnie politycy, którzy postulują cięcie socjalu i zacieśnianie pasa, bo z jakiegoś powodu te poglądy są w Polsce bardzo, bardzo wokalne. I w związku z tym, że do kampanii wyborczej wszyscy już o tym zapomnimy, my nie, my jesteśmy lepsi. Ty, ja, my, wiadomo. Ale niestety nie będziemy mogli nic z tym zrobić, że ta kampania nie będzie o tym, że ktoś wybrał sobie złego sojusznika zagranicznego i może powinniśmy wszyscy ocenić to przy urnach wyborczych. W związku z tym, że społeczeństwo o tym zapomni i media o tym zapomną, Po to jest ten film, żeby pamięć o Polakach czczących Donalda Trumpa nie umarła do wyborów. Tym bardziej, że wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju jakiś taki szerszy trend na polskiej prawicy, polegający na tym, że politycy, media workerzy, dziennikarze, propagandyści, influencerzy, którzy teoretycznie powołują się właśnie na takie patriotyczne, konserwatywne wartości, miłość do ojczyzny, no w praktyce robią wszystko, co mogą, żeby tę ojczyznę wpakować w kłopoty. Że ci sami politycy, którzy najgłośniej mówią o szacunku do polskiego munduru, bardzo ochoczo pozwalają na plewanie na tenże mundur. I ja wiem. Hipokryzja prawicy, hipokryzja konserwatystów to nie jest nic nowego. Wszyscy pamiętamy konserwatywnego europarlamentarzystę, który uciekał z gejowskiej orgii porynnie, żeby tylko zachować swój konserwatywny wizerunek. Natomiast to, co dzieje się od jakiegoś czasu, wydaje mi się no takie dosyć mocno wyraziste i wyraźne, głośne i jaskrawe. Chciałbym wierzyć, że przełoży się to na zmniejszenie poparcia dla polskiej prawicy, tego rodzaju hipokryzja. Nie wierzę w to, umówmy się też, żebyśmy mieli jasność. Natomiast, że obóz patriotyczny tak zwany coraz wyraźniej sprzeniewierza się tym wszystkim rzeczom, na których zbija kapitał polityczny. Z drugiej strony no, dzieje się trochę to, co dzieje się z tak zwanym obozem, tak zwanym demokratycznym, który no, również jakoś tam nie śpieszy się do przywracania demokracji, na której to no, wygrał ostatnie wybory, tak samo jak zresztą na aborcji czy związkach partnerskich. Więc tak, w dzisiejszym odcinku odkrywamy, że politycy kłamią. Ale skupmy się na patriotach. Ja mam w ogóle taką tezę, że z patriotami zawsze tak jest. Jest takie powiedzenie nawet, w którym jest ziarno prawdy, że jak politycy mówią o miłości do ojczyzny, to znaczy, że będą kraść. Im ktoś mocniej i głośniej powołuje się na patriotyczne wartości i idee, tym łatwiej w razie czego albo będzie spieprzał, trzęsąc portkami, kiedy zrobi się niebezpiecznie, albo odda tę ojczyznę, którą deklaratywnie tak bardzo kocha, w ręce jakiegoś mocarstwa za obietnicę zachowania wpływów wewnętrznych dla siebie albo za obietnicę dokopania wewnętrznym adwersarzom. Historia Polski zna mnóstwo takich przykładów. Targowica, Roman Dmowski, spieprzający przed bolszewikami do Poznania. Jeśli znacie się dobrze na historii, to podajcie mi jeszcze jakieś przykłady, żebym nie musiał sam ich szukać. Ale właśnie, nie musimy szukać w historii, bo współczesność dostarcza nam całe mnóstwo takich przykładów. Jeden tydzień może dostarczyć takich przykładów mnóstwo. Oczywiście trzeba tu wspomnieć o Konfederacji, ale to nie będzie film o Konfederacji, bo o ile, jak sobie popatrzymy na przykład na Korwina i Brauna śliniących się do Rosji i nazywających Putina jego ekscelencją Włodzimierzem Putinem, jasne, to jest obsceniczne, niebezpieczne, gorszące. Tak samo jak weźmie się Mencena i Bosaka i popatrzy na to, że są w stanie miziać się ponad podziałami z niemiecką partią AfD, która jest jawnie antypolska. To wszystko jest obrzydliwe i groźne. Natomiast ja chciałbym skupić się tutaj w tym dzisiejszym wywodzie przede wszystkim na prawie i sprawiedliwości, bo to wydaje mi się jeszcze groźniejsze, chociażby dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ma większy wpływ na polską politykę, między innymi międzynarodową, bo trzecią kadencję z rzędu ma prezydenta. Prawdopodobnie niedługo Prawo i Sprawiedliwość będzie miało również premiera. Więc no, od długiego już czasu Prawo i Sprawiedliwość no, ma wpływ na polską politykę niewspółmierny z kimkolwiek innym poza Platformą Obywatelską. Ale jest to też niebezpieczne dlatego, że właśnie oni tak duża siła polityczna w kraju, tak bardzo polegając na Donaldzie Trumpie i tak mocno mu hołdując i tak mocno oddając mu cześć, jednocześnie trochę proxy wzmacnia rosyjskie wpływy w Polsce i w regionie. Rosja jest największym zagrożeniem w okolicy W regionie. Wschodnia flanka NATO. I chyba nie muszę nikogo do tego przekonywać. A w tym momencie jesteśmy w sytuacji, w której Stany Zjednoczone sprzyjają kremlowskiemu reżimowi, jak chyba nigdy dotąd. I nawet jeśli to wsparcie najczęściej jest głównie wizerunkowe, no to chyba nie jest to zbyt kontrowersyjna teza, no nie? Że Waszyngton sprzyja Moskwie. Chyba jest to zdanie, które powinno padać częściej w przestrzeni publicznej, moim skromnym zdaniem. Waszyngton sprzyja Moskwie. Nie tyle, że Stany Zjednoczone są sojusznikiem Rosji, bo wtedy prawdopodobnie w ogóle nie byłoby żadnych nawet szczątkowych rozmów pokojowych w temacie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale zdanie, że Waszyngton sprzyja Moskwie, jest chyba usprawiedliwione. Dość powiedzieć, że tylko w ostatnich dniach Donald Trump, no na przykład, powiesił w Białym Domu zdjęcie z Władimirem Putinem. Dość powiedzieć, że Donald Trump tylko w ciągu ostatnich paru dni mówił publicznie, że rozmawiał z Władimirem Putinem i poprosił go, żeby wstrzymał atakowanie Kijowa ze względu na mrozy i że Władimir Putin się zgodził i że to było bardzo miłe, mówi Donald Trump. To jest bardzo miły gość. Dość powiedzieć, że Steve Witkoff, specjalny wysłannik do zaprowadzenia pokoju między Rosją a Ukrainą, w Moskwie był już 7 razy. W Kijowie, no ani razu nie był Steve Witkoff. Witkoff, bo to amerykańskie nazwisko. Tym bardziej zabawne, a może upiorne jednak, zabawne jest to, że to przechodzi płazem i nie odwracają się od nich wyborcy. Upiorne więc jest to, że ta niezwykle ciepła relacja na linii Waszyngton-Moskwa nie przeszkadza pisowskim politykom i pisowskim influencerom, powiedzmy, na przykład w tym, żeby głośno, publicznie snuć fantazję o interwencji zewnętrznej innego kraju w polską politykę. I to interwencji militarnej. Bo przecież to mieli na myśli Tomasz Sakiewicz czy Mariusz Kamiński, kiedy po porwaniu prezydenta Wenezueli przez amerykańskich Marines publikowali swoje głośne tweety na przeklętej platformie społecznościowej. I ja wiem, to tylko wpisy w mediach społecznościowych. Ktoś mógłby tutaj się obruszyć i powiedzieć, że to nic nie znaczy, że to jest tylko figura retoryczna, hiperbola, żart, publicystyka taka, mógłby ktoś tak powiedzieć. Natomiast wpisuje się to w pewien szerszy trend, do którego dorzuciłbym też coś, czego już nie można w ten sposób tłumaczyć, a mianowicie publiczne wypowiedzi głowy państwa. Tak, prezydent Nawrocki w Davos, no nie? Kiedy prezydent Nawrocki w Davos mówił o Radzie Pokoju, którą powołał Donald Trump, to jeszcze mogło się wydawać, że nie jest najgorzej, bo Nawrocki mówił wtedy, że on to może i chciałby do tej Rady Pokoju przystąpić, ale w sumie to nie bardzo może, bo w Polsce są takie procedury, że to musi zatwierdzić parlament, więc no nie bardzo ma jak i w ogóle no coś tam. I ja spodziewałem się, że raczej będzie to po prostu kolejny odcinek wojny kompetencyjnej między prezydentem a rządem, między prezydentem a premierem i że prezydent Nawrocki uzna, że to nie jest organizacja międzynarodowa, że to jest zaproszenie dla niego personalnie, wjedzie w to na pełnej i jeszcze w ten sposób zdobędzie w tym sporze kompetencyjnym swoje punkty, pokazując rządowi i premierowi, gdzie ich miejsce. No ale nie stało się tak i to było pozytywne zaskoczenie, że tutaj zachował się i wypowiadał w tak umiarkowany sposób. Ale to pozytywne zaskoczenie nie trwało długo, bo już następnego dnia, kiedy prezydent wracał do Polski, to Prawo i Sprawiedliwość zaczęło zabierać głos w tym temacie ustami prezesa Kaczyńskiego i Joachima Brudzińskiego, europosła. No i generalnie ich stanowisko wypowiedziane w różnych mediach było spójne, czyli musimy dołączyć do Rady Pokoju i nie dość, że musimy dołączyć do Rady Pokoju, to jeszcze musimy wyłożyć miliard dolarów na to, tak jak chce Donald Trump na stałe członkostwo. Czyli Polska jest generalnie w ruinie, jak rządzi Tusk, ale jak Donald Trump chce miliard dolarów, to musimy go znaleźć. I twierdzili, że musimy dołączyć, bo musimy być przy stole, gdzie zapadają ważne decyzje. I lepiej tam być niż nie być. I nie możemy sobie pozwolić na dziadowską politykę i nas na to stać i musimy tam być. To było o tyle żałosne, że już wtedy wiedzieliśmy, kto w tej Radzie Pokoju jest. Na przykład przywódcy państw, którzy mają zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Bo ja nie chcę nikogo obrażać, no nie? Ale no państwa tam uczestniczące w tej amerykańskiej farsie, no delikatnie mówiąc, nie były ostojami demokracji. A Europa, ta zachodnia, kraje należące do Unii Europejskiej, tak mówiąc najogólniej, oprócz Węgier, no solidarnie to olały. Więc jak już wiedzieliśmy, kto jest w tej Radzie Pokoju, to głośne domaganie się, żebyśmy tam byli, było jeszcze głupsze. Wiecie, ja nic nie mam do Bahrajnu, do Mongolii, do Uzbekistanu, nic nie mam do tych, a zwłaszcza do ludzi, którzy tam mieszkają. Ale generalnie lista krajów, które tam dołączyły w pierwszej kolejności, no była taka, kurczę, że wydaje mi się, że gdybyśmy tam byli jako jedyny obok Węgier, które są jawnie prorosyjskie, kraj unijny, kraj zachodni, za jaki chcemy się uważać, no to byłaby trochę siara, no nie? Wiecie, monarchowie, dyktatorzy, postsowieccy kacykowie, do tego jeszcze Javier Milei i Viktor Orban. No jak się dowiedziałem, że nas tam nie ma, to poczułem ulgę taką, że udało się tego uniknąć. A potem politycy Prawa i Sprawiedliwości się tego domagali. Niezłą ekipę żeście zmontowali. Wiecie, tyle lat kursu na demokratyczny Zachód tylko po to, żeby nagle powiedzieć, że wolimy Uzbekistan, no bo tam lubią Trumpa bardziej. I to jeszcze w wykonaniu polityków partii, która bardzo dużo, przez bardzo długi czas mówiła o wstawaniu z kolan, o suwerenności, o przywracaniu godności i narzekała na to, że ich polityczni rywale stawiają na ulice i za granicę. Tym bardziej, że już chwilę wcześniej w całej tej Inbio-Grenlandii też wydaje mi się, że Polska nie budowała swojej wiarygodności w oczach europejskich partnerów, nie stając jednoznacznie po stronie duńskiej w tym sporze, nie wysyłając nawet tych symbolicznych wojsk na Grenlandię, no starając się siedzieć okrakiem na płocie. Ja wiem, że siedzenie okrakiem na płocie czasami wydaje się wytrawną polityką, ale nie zawsze. I obawiam się, że w obecnej sytuacji międzynarodowej kiedyś może przyjść taki moment, kiedy będzie trzeba się opowiedzieć jednoznacznie. Ja osobiście wolałbym, żeby Polska jednak stała po stronie europejskich sojuszników. I tylko europejska solidarność może nam zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Tak uważam. Być może dzisiaj w obecnych czasach jest to dosyć kontrowersyjna opinia do powiedzenia przy rodzinnym stole. I już na początku tego szczytu w Davos Karol Nawrocki uczestniczył w takim panelu, podczas którego powtarzał o tym, jak ważny jest Donald Trump i Stany Zjednoczone i jak bardzo musimy na nich polegać i że nie ma europejskiego bezpieczeństwa bez Stanów Zjednoczonych. I to było jeszcze w momencie, zanim się ta sytuacja z Grenlandią rozwiązała. A to, że się rozwiązała, jest prawdopodobnie tylko chwilowe, to też jest temat na inny temat. Tyle powtarzał o tym Trumpie i o Stanach, że brakowało tylko, żeby na końcu każdego zdania dodawał notice me senpai. I tak prowadzona polityka międzynarodowa budzi pewien mój niesmak, bo przypomina mi takiego chłopca, który chodzi po szkole i tak bardzo nie chce być w gronie bitych, że bardzo stara się, żeby pozwolono mu dołączyć do grona bijących. Ale efekt jest taki, że żadna z tych grup nie ma do niego szacunku. Ci silniejsi czasami pozwalają mu jarać z nimi szluga w kiblu, ale to jego po te szlugi wysyłają z kopem w dupę, na oczach też tych bitych. I generalnie Wiecie, o co mi chodzi, no nie? I jak akurat nie ma komu spłukać łba w szkolnym kiblu, no to niestety on będzie pierwszy w kolejce. Tak widzę naszą politykę międzynarodową, prowadzoną głównie przez prezydenta w tym momencie, ale też przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, mimo że są jeszcze w opozycji. To też nie jest tak, że Platforma jest tutaj jakoś dużo lepsza, ale odrobinę lepsza. Ale też nie na tyle, żebym im pod tym względem jakoś ufał bardzo, no nie? Do Donalda Trumpa simpował na przykład Rafał Trzaskowski podczas kampanii prezydenckiej. Ale chwilę potem, jak się kończył szczyt w Davos, to jeszcze był na tapecie skandal związany z tą głośną wypowiedzią Donalda Trumpa o żołnierzach NATO w Afganistanie. Donald Trump powiedział wtedy, że no oni tam byli, co prawda, ci sojusznicy Amerykanów z NATO, ale nie pchali się do pierwszego szeregu i generalnie trzymali się z tyłu i unikali walki i zagrożenia. Abstrahując od tego, co myślimy o interwencji w Afganistanie i o udziale państw NATO i o udziale Polski w wojnie w Afganistanie, to zginęło tam prawie 50 Polaków, no nie? I sytuacja po tej wypowiedzi Donalda Trumpa no była pewnego rodzaju weryfikacją hasła, które uwielbiają powtarzać nasi politycy, czyli murem za polskim mundurem. Okazało się to, o czym ja też wspominałem już nie raz, że murem za polskim mundurem jesteśmy wtedy, kiedy trzeba wyrzucać do lasu na Białoruś zimą matki z dziećmi. I wtedy, jeśli się to komuś nie podoba, ten plwa na polski mundur, a polski mundur jest święty, mili państwo. Natomiast nie jesteśmy murem za polskim mundurem, kiedy Donald Trump szcza na groby polskich żołnierzy. I tutaj do takiej listy hańby obok polityków Prawa i Sprawiedliwości dopisałbym też PSL, zwłaszcza ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trochę dlatego, że jest to reprezentant to najbardziej konserwatywnej części koalicji rządzącej. Światopoglądowo dosyć podobny do Prawa i Sprawiedliwości, a myślę, że oni się kiedyś jeszcze zejdą. Jeżeli się nie zejdą, to nie wierzę w miłość. I nasz minister obrony jeszcze przed szczytem w Davos, kiedy no, można powiedzieć miała miejsce kulminacja tego napięcia wokół Grenlandii, które jeszcze wróci kiedyś, zobaczycie. No to on wtedy miał takie wystąpienie, podczas którego też podkreślał, jak bardzo Donald Trump, Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone są gwarantem polskiego bezpieczeństwa. Jesteśmy modelowym sojusznikiem, to często jest podkreślane. W moich kontaktach z sekretarzem wojny Pittem Hegsethem słyszałem to i w Warszawie, i w Waszyngtonie, w Pentagonie. Słyszałem to w Brukseli. Polska jest wymieniana na pierwszym miejscu jako modelowy sojusznik i nic w tym względzie się nie zmienia. Nie ma gwarancji bezpieczeństwa dla NATO i Europy bez Stanów Zjednoczonych. Nie ma siły Stanów Zjednoczonych bez ich obecności w NATO. Ja o relacje polsko-amerykańskie i rozwój, bo ostatni rok to jest rozwój relacji polsko-amerykańskich. Są plany nie tylko utrzymania obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ale zwiększenia tej obecności. Budujemy Fort Trump w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Wspólnie z Amerykanami modernizujemy na przykład lotnisko we Wrocławiu, które staje się główną bazą przeładunkową dla wojsk amerykańskich w Europie. Nasza rola w NATO jako trzeciej co do wielkości armii w sojuszu po Stanach Zjednoczonych, Turcji wzrasta, więc relacje polsko-amerykańskie są silne. Jakie jest zadanie dla Polski również w ujęciu relacji europejsko-amerykańskich? Bycie łącznikiem, bycie transatlantykiem. Dlatego my szukamy tego porozumienia. My staramy się łączyć państwa natowskie w aspekcie Grenlandii, tą dyskusję pomiędzy Danią a Stanami Zjednoczonymi. Ja wierzę w pozytywny finał. Ja wierzę, że jest licytacja, że jest podnoszenie poprzeczki, szczególnie ze strony Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa, ale na końcu będą bardzo pragmatyczne i racjonalne decyzje.
To też jest taka polityka, jak polityka Prawa i Sprawiedliwości, to porównanie z tym chłopcem w szkole, wiecie, nie bijcie nas, kochamy was. Też podkreślał w tej wypowiedzi, że no, my jesteśmy takim wzorowym sojusznikiem, co polscy politycy kochają podkreślać, że Stany uważają nas za model ally, ale do tego jeszcze wrócimy w tym wywodzie. Tak czy siak, okazało się, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest w stanie bronić polskiego munduru, no głównie wtedy, kiedy polski żołnierz strzeli w plecy migrantowi, albo wtedy, kiedy polski żołnierz ostrzela samochód osobowy z rodziną w środku. Wtedy tak, wtedy jesteśmy murem za polskim mundurem i stajemy po stronie polskiego żołnierza. No ale kiedy Donald Trump ten polski mundur obrzyguje, to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pisze posta na Twitterku, oddając hołd poległym w Afganistanie Polakom, wymieniając ich wszystkich z imienia i nazwiska. Ale żeby wspomnieć, do czego się odnosi i w ogóle dlaczego pisze takiego tweetka na Twitterku, no tutaj już brakuje mu odwagi. Poland first to fight, zawsze na pierwszej linii frontu. 5. batalion zmotoryzowany tygrysków. Ale wracając do sedna, czyli do tak zwanego obozu patriotycznego, z którego rozumiem PSL się wypisał na rzecz obozu demokratycznego. Po tej skandalicznej wypowiedzi Donalda Trumpa publicznie oburzyli się i domagali się przeprosin chociażby premierka Włoch Giorgia Meloni czy premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Natomiast Karol Nawrocki wręcz tłumaczył prezydenta Trumpa, mówiąc, że on wcale nie miał na myśli tego, co powiedział. A jeśli już to powiedział, to na pewno miał na myśli tych innych żołnierzy z innych krajów NATO, a nie polskich. Bo polskich on uważa za Great Warriors. Ale to w kuluarach. Ale tak było. Tak mówił, naprawdę.
Ja nie mam dzisiaj przekonania, że jakikolwiek lider na świecie, także stojący tu obok mnie liderzy państw, mógłby nie dostrzegać wkładu Rzeczpospolitej Polskiej i polskiego żołnierza w bezpieczeństwo naszego regionu i całego świata. Mamy szczególnie dobre siły specjalne, doceniane także w Stanach Zjednoczonych. I mówię to już po tym, jak wokół wypowiedzi pana prezydenta Trumpa wybuchło publiczne zainteresowanie. Oczywiście kontaktowałem się także z najwyższymi oficerami. Także na tym poziomie relacje polsko-amerykańskie, szacunek dla polskiego żołnierza ze strony Stanów Zjednoczonych na poziomie generałów i oficerów jest zauważalny także przez naszych najwyższych oficerów. Ja natomiast, choć jesteśmy w sytuacji międzynarodowej, chciałem zauważyć, że największe larum w całej tej sytuacji, po niedookreślonych słowach prezydenta Trumpa, ja jestem przekonany, że o Polsce nie myślał, bo nie po to mówiłby mi 48 godzin wcześniej, że jesteśmy Great Warriors, wielokrotnie to powtarzając. Natomiast zauważam, że największe larum podnoszą często ci, którzy jeszcze nie przeprosili za obrażanie polskiego żołnierza, a są Polakami, albo polskimi parlamentarzystami, albo polskimi celebrytami. Mam nadzieję, że ta cała sytuacja wywoła też taką narodową refleksję o tym, że mundur polskiego żołnierza jest święty i w Polsce, i na całym świecie.
Naprawdę, umiejętność nieczucia żenady jest pewnego rodzaju skillem w polityce nieosiągalnym dla większości ludzi. Taka umiejętność nieodczuwania żenady. Do tego Jacek Karnowski, kolejny patriota, jeden z braci Karnowskich, patriotycznych braci Karnowskich, oczywiście bardzo propisowskich patriotów z obozu patriotycznego, patriotów polskich, na antenie w Polsce 24 powiedział, że no ginęli tam jacyś Polacy, ale generalnie to Amerykanie 90% rzeczy tam robili i trzeba to docenić.
I na pewno się cieszysz z takich sytuacji, aczkolwiek wypowiedź Trumpa, no najdelikatniej mówiąc, niefortunna, nieprawdziwa, polscy żołnierze ginęli w Afganistanie, brytyjscy ginęli, inni po prostu natowcy.
Ale słuchajcie, no tak uczciwie mówiąc, no ginęli, my mieliśmy swoją strefę, ja to wszystko wiem, ale no tak 95% ciężaru tych wojen, no, były to decyzje głównie amerykańskie, ale mam na myśli Afganistan i Irak, 95% naprawdę, to był ciężar ponoszony przez Amerykanów. No.
To prawda, ale i musimy pamiętać uwagę, też o naszych żołnierzach i robił to prezydent. Robi to prezydent i jakby to jest właśnie ta trudna sytuacja międzynarodowa.
To patrioci mówią teraz, no nie? Polscy. Podobnie nie domagał się przeprosin i nie dopatrzył się słów wymagających przeprosin. Były prezydent Polski, Andrzej Duda, który mówił w RMF FM.
Panie prezydencie, chciałby pan usłyszeć od prezydenta Donalda Trumpa, przepraszam, do polskich żołnierzy. Chodzi oczywiście o tą wypowiedź o żołnierzach NATO, którzy stali z boku w Afganistanie.
Wie pani, śmiać mi się chce, bo najgłośniej o tym krzyczą i najbardziej obrażeni są ci, którzy niedawno jeszcze poniewierali polski mundur i polskich żołnierzy w związku z tym, że polscy żołnierze razem ze strażnikami granicznymi bronili polskiej granicy przed nielegalnymi migrantami.
Ale czy chciałby pan usłyszeć, dzisiaj ci przepraszam, sami ludzie, od Donalda Trumpa?
Dzisiaj ci sami ludzie są oburzeni i najbardziej chcą usłyszeć przepraszam. Ja powiem tak. Ja uważam, że trzeba w tej sprawie powiedzieć swoje i wie pani, no przepraszam. Ja nie widzę tam w tej wypowiedzi niczego, co uzasadniałoby słowo przepraszam, bo prezydent Trump nikogo nie obraził, jeżeli spojrzymy na to, przynajmniej
mówiąc,
takie jest moje przekonanie.
No mówiąc, że stali z boku, no to obraził polskich, że nie stali z boku, walczyli, ginęli tam.
Pani ginęli w różnych sytuacjach, walczyli, ale jeżeli prezydent Trump patrzy na to z punktu widzenia tego, jak zaangażowana była armia amerykańska i ilu amerykańskich żołnierzy zginęło, to żadna z armii NATO nie ma porównania, jeżeli chodzi o straty z armią amerykańską. Więc od tego punktu widzenia patrząc, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, tak się wyraził, jak się wyraził. Może niezbyt fortunnie z naszego punktu widzenia, tak, ale czy wymaga to aż tego, żeby się domagać od niego przepraszam? Ja pani powtarzam jeszcze raz. Ja uważam, że wypowiedź była niezręczna z punktu widzenia, kiedy my na to patrzymy, uważamy, że ta wypowiedź była niezręczna i dobrze, że polskie władze zwróciły na to uwagę.
Tak więc fajnie, no tak wygląda polski patriotyzm. Dużo mocniej niż polscy politycy, nie tylko patriotyczni, ale jacykolwiek, o ten honor poległych w Afganistanie Polaków upomniała się Tammy Duckworth. Senatorka demokratów.
Let me just say something about the president's recent comments about NATO allies. When I served in Iraq, there were Polish forces there with us, there were British forces there with us, there were Spanish forces there with us. I personally landed in Elzi, España, which came under direct attack by insurgents. Polish troops who worked with the Illinois military, with the Illinois National Guard for 30 years, died in Afghanistan, Mr. Secretary.
All the president so wants is for NATO to have more
our NATO allies have stood beside us.
He wants
us
our allies to have more
NATO. We need to maintain the strength of that alliance.
I get it.
Senator,
all the president wants is
your time's up. Not making much progress here.
Well, let me just say, the president just wants our allies to have more capabilities to be involved in operations like that. God forbid, in the future, if necessary.
That's not
an unreasonable
request.
He said that
they stayed a little behind, and they certainly did not come to our defense.
And well, not every country in Europe. Not every country in NATO participated in those missions.
Denmark suffered some of the greatest military casualties.
There's no doubt that many of our allies have stepped forward and provided assistance to us, and there are many others that simply don't have the capability to do it now or in the future.
That's not what the president said.
Jak to nie jest żałosne z naszej perspektywy, to ja nie wiem, co jeszcze może być, co miałoby być żałosne. Polska piłka nożna. Mało tego, amerykańskiej demokratycznej senatorce Tammy Duckworth za wstawienie się w obronie poległych w Afganistanie Polaków podziękował publicznie Marcin Najman.
Mrs. Tammy Duckworth, Mrs. Senator, thank you so much for your supporting for Polish soldiers, Polish fallen soldiers and Polish heroes. Nobody in Poland will never forget about you did. Thank you so much and I'm appreciate.
Marcin Najman, który wydaje się głosem rozsądku na tle prawicowego mainstreamu, mainstreamowych prawicowych polityków. I to w wielu kwestiach. Kiedy pisowcy przebunkują o Brexicie, o Polexicie, Marcin Najman jest tym, który mówi, że no on też jest prawicowcem i też nie przepada za całą tą zlewaczałą Unią Europejską. Ale to byłoby idiotyczne, no nie? Gdyby polska prawica była Marcinem Najmanem, mam wrażenie, że wszyscy żylibyśmy w nieco bezpieczniejszym i bardziej stabilnym kraju. Wspomniany Andrzej Duda też udzielał tego wywiadu w RMF FM nie po to, żeby oddawać hołd Donaldowi Trumpowi, tak mi się wydaje, ale po to, żeby opowiedzieć trochę o swojej nowej pracy, bo dostał pracę w Heritage Foundation jako współpracownik w zasadzie. Współpracę dostał, jak na youtubera przystało. Heritage Foundation to jest taka organizacja, fundacja, think tank stojący za ruchem MAGA, odpowiedzialny za to, jak wygląda teraz prezydentura Donalda Trumpa. Takim głównym dziełem Heritage Foundation, o którym mogliście słyszeć, jest Projekt 2025, Project 2025. Jest to opublikowany jeszcze przed prezydenckimi wyborami plan na przejęcie władzy w Stanach Zjednoczonych przez Donalda Trumpa, ale też na zmienienie Stanów Zjednoczonych w trumpizm, na zgromadzenie jak największych kompetencji w rękach prezydenta kosztem pozostałych organów władzy. Generalnie na zmienienie Stanów Zjednoczonych w delikatnie mówiąc mniej demokratyczny kraj niż są obecnie. I to nie jest tak, że to jest jakaś teoria spiskowa i mamy na to poszlaki, pogłoski. Oni sami to opublikowali. Tutaj wszystko jest całkowicie jawne. Czy zaskoczy was, jeśli dodam, że Heritage Foundation to przy okazji skrajni konserwatywni radykałowie, kumający się z organizacjami w żadnym wypadku niefinansowanymi przez Kreml, takimi jak polskie Ordo Iuris? Pewnie was to nie zaskoczy. Nie zaskoczy was też pewnie to, jeśli powiem, że w zeszłym roku w Waszyngtonie miała miejsce konferencja, w której wzięła udział właśnie Heritage Foundation, Ordo Iuris i podobnej prowiniencji organizacje, think tanki, fundacje, między innymi z Węgier. Podobne, to znaczy skrajnie prawicowe i w jakiś sposób powiązane z Kremlem, mniej lub bardziej już ujawniony, udowodniony. Na tejże konferencji przedstawiciele tych organizacji debatowali sobie wesoło o planie wielkiego resetu Unii Europejskiej. To też nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem, że to będzie wielki reset. Tak jak prawicowe szury mają wielkie zastąpienie, które sobie oczywiście imaginują, co jest śmieszne. Amerykanie, tak jak w Polsce na przykład, mówi się, że jest jakiś plan wielkiego zastąpienia Polaków Ukraińcami albo Żydami, zależnie od tego, kogo teraz mamy się bać. Amerykanie też mają swoją teorię wielkiego zastąpienia i jej zwolennikiem był na przykład Charlie Kirk. Nie pamiętam tylko, kim mieliby być zastąpieni Amerykanie. Tym bardziej, że Charlie Kirk był syjonistą, więc raczej nie będą to Żydzi. Może po prostu osoby czarnoskóre, no nie? Więc tak, nie ja wymyśliłem sobie, że będę nazywał to wielkim resetem. Oni sami sobie to wymyślili, oni sami to w ten sposób nazywają. Nawet prezes Ordo Iuris, Jerzy Kwaśniewski, po tej konferencji pisał na przeklętym portalu propagandowo-społecznościowym, tu cytat, mamy prawo zresetować Unię Europejską i możemy to hasło wykorzystać przeciwko globalistom. I jeśli na to wszystko nałożymy sobie jeszcze to, że Stany Zjednoczone w tym roku opublikowały swoją strategię obrony i bezpieczeństwa narodowego, o której było głośno swego czasu, której też nikt już nie pamięta i w ogóle to jest jakaś pieśń przeszłości, nie bierzemy tego pod uwagę. I jak przypomnimy sobie, że w tej strategii bezpieczeństwa i obrony w zasadzie Unia Europejska wygląda na większe zagrożenie dla Stanów niż Rosja i że wprost wyrażonym jednym z celów Stanów Zjednoczonych jest osłabianie Unii Europejskiej, to jak to wszystko sobie zbierzemy do kupy, to wydaje mi się, że nową pracę byłego prezydenta Polski możemy wręcz uznawać za kolaborację. Mimo oczywiście faktu, że nazywanie w tym momencie Stanów Zjednoczonych naszym wrogiem byłoby zdecydowanie nadużyciem, ale jednak no, nie jest to sojusznik, na którym można polegać i nie jest to państwo, któremu leży na sercu dobro Unii Europejskiej, a nam dobro Unii Europejskiej i nasza w tej Unii obecność i pozycja powinna leżeć na sercu i na tym polega polska racja stanu, moi mili. W podobny sposób należy oceniać wypowiedź szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. Ten prezydencki minister narzekał ostatnio na antenie Polsatu, że program SAFE, Europejski Program Zbrojeniowy, jest dla nas kłopotliwy, ponieważ w interesie USA jest sprzedawanie sojusznikom Stanów Zjednoczonych jak największej ilości broni. No, program SAFE zakłada uniezależnienie się od nich.
Oczywiście, to jest jakieś postawienie na europejskie zdolności, ten cały program SAFE. Natomiast niepokoją mnie dzisiaj, aż tu kilkukrotnie prosiłem o to swojego współpracownika, wypowiedzi przedstawicieli rządu, którzy, pani minister, która jest odpowiedzialna za SAFE, która mówi, że no, jakby z SAFE-u nie możemy kupować sprzętu amerykańskiego czy koreańskiego. To nas na przykład w świetle strategii nowo ogłoszonej, Narodowej Strategii Obrony, nie mylić ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, stawia w dość trudnej sytuacji, dlatego że tam jeden z rozdziałów mówi o właśnie o tym, że Amerykanie, czy celem polityki amerykańskiej, amerykańskiego Departamentu Wojny jest to, żeby sojusznicy kupowali po prostu sprzęt wojskowy
Unii. No ale my wydajemy...
Wiecie, polski urzędnik państwowy w polskiej telewizji wypowiada się z pozycji interesów Stanów Zjednoczonych, z interesów ministerstwa, konkretnego ministerstwa Stanów Zjednoczonych. I to z tej ekipy, która najgłośniej powołuje się na te wszystkie patriotyczne wartości i miłość do ojczyzny. I teraz obiecałem wam, że wrócę do wątku tego modelowego sojusznika, za którego się tak uważamy. I mówił o tym w tej wypowiedzi, którą cytowałem wcześniej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Tylko że widzicie, to, że jesteśmy model ally, to, że jesteśmy wzorowym sojusznikiem, ja słyszę bardzo często, ale głównie od polskich polityków. Nie przypominam sobie, żeby w ostatnim czasie strona amerykańska wypowiedziała te słowa. Nie wiem, czy wypowiedziała je kiedykolwiek, ale nie upieram się. Możecie inaczej, zrobimy tak. Ja się będę upierał, że nigdy nie powiedział tego amerykański polityk, a wy poprawicie mnie w komentarzach. Natomiast Amerykanie sami nazywali modelowym sojusznikiem na przykład Koreę Południową. Dokładnie tych słów użył Elbridge Colby podczas wizyty dyplomatycznej w Seulu. Nazwał Koreę Południową modelowym sojusznikiem. Dzień później cła na Koreę Południową wzrosły do 25%. Tyle właśnie bezpieczeństwa i stabilności wynika z ufania obecnej administracji Stanów Zjednoczonych. Tak wygląda amerykańskie dotrzymywanie słowa i wartość nazywania kogokolwiek modelowym sojusznikiem w roku 2026. Wiecie, prezydent Finlandii grał z Donaldem Trumpem w golfa i to też jakoś nie pomogło specjalnie i kiedy było trzeba, nie było trzeba, kiedy naszła ochota Stany Zjednoczone, a w zasadzie Trumpa na nakładanie ceł, no to Finlandia była w tym gronie. No to wynikało z tego, że Finlandia była też wśród tych krajów wysyłających te symboliczne wojska na teren Grenlandii. Dorzućcie sobie do tego Dominika Tarczyńskiego, który po raz kolejny chwali ICE za zastrzelenie Amerykanina na ulicy w biały dzień. I jak do tego Dominika Tarczyńskiego, chwalącego ICE za mordowanie Amerykanów na ulicach Stanów Zjednoczonych w biały dzień, dorzucicie sobie jeszcze Dariusza Mateckiego, który w obronie swojego kolegi dodaje jeszcze, że dobrze byłoby mieć taki ICE w Polsce, no to mamy, myślę, pełny obraz takiego pisowskiego patriotyzmu 2026 z domieszką PSL-owskiego patriotyzmu, ale tak jak wspominałem, one są dosyć podobne moim skromnym zdaniem. Tak jak PSL i PiS są dosyć podobne w bardzo wielu kwestiach. Miłość do ojczyzny i polskiego munduru. Miłość, która kończy się w momencie, jak można schować się pod spódnicę kogoś silniejszego, w momencie, kiedy można kopnąć kogoś słabszego, w momencie, kiedy można poprosić kogoś silniejszego, żeby pobił za nas kogoś słabszego. Tyle z polskiego patriotyzmu. I jest to coś, co należy identyfikować nie tylko z PiS-em, mimo że na PiS-ie się tutaj w tym momencie skupiam szczególnie. Ale generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, im bardziej ktoś powołuje się na wartości patriotyczne, tym bardziej potem okazuje się szmatą bez krzty zasad i honoru i odwagi. I wszystko to w imię tego, żeby tylko lewaków w internecie piekła dupa. To jest najważniejsze, a nie dobro ojczyzny. Miłość do ojczyzny, która kończy się, kiedy tylko jest okazja wylizać amerykański but. Lekcja na dziś. Jeśli kochasz ojczyznę swoją, biało-czerwoną, skropioną krwią twoich przodków, to trzymaj się z daleka od patriotów, bo ci, którzy najgłośniej o tym patriotyzmie jojczą, będą pierwsi, żeby ją sprzedać. Dobra wiadomość jest taka, że historia uczy nas pewnej pozytywnej rzeczy. Tą pozytywną rzeczą jest coś takiego, że niezależnie od tego, w jak mroczne i śmierdzące główne miejsce zaprowadzi nas taka polityka prowadzona przez prawicę, to prędzej czy później, po tych miernotach bez zasad i bez honoru, będą musieli posprzątać socjaliści. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to zostaw mi komentarz o treści Polak Mały. Pamiętaj, że możesz wspierać gilotynę finansowo. Generalnie jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy już wspierają gilotynę finansowo. Zachęcam też tych, którzy jeszcze nie wspierają, żeby się na to zdecydowali, żeby ten program, ten projekt miał jakiś impact, wpływ na rzeczywistość, żeby rosły suby i w ogóle wyślij to komuś też, no nie? Wyszeruj gdzieś. Ale też zachęcam do dorzucenia się. Można to robić jednorazowo, można to robić cyklicznie. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego materiału. Komentarz mówiłem, suba zostaw jak nie subujesz. Wyślij komuś, wyszeruj, mówiłem. Wyskocz z hajsu, mówiłem. Coś jeszcze mam powiedzieć? Link do Discorda też będzie. To na razie tyle. Do widzenia. Ku chwale ojczyzny.